Będziemy słuchać też Słowa Bożego, którym podzieli się nasz brat Marek Sobczuk. Marku, niech Cię Bóg błogosławi i prowadzi. Powodzenia.
Boże, my oddajemy Tobie cały ten czas i wszystko to, co tutaj będzie się działo. I zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, abyś Ty mówił do nas, abyś Ty dotykał naszych serc. Boże, bo tylko Twoje słowo i to, co z Twoich ust wychodzi, jest życiem. Prosimy, abyś Ty mówił do nas, abyś Ty poruszał nas, abyś Ty sprawił, byśmy mogli wydać owoc na Twoją chwałę. Oddajemy to wszystko w Twoje ręce i wołamy prowadź, Boże. Amen. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pytania i proszę Was, żebyście w sercu sobie na nie odpowiedzieli. Nie róbcie jakichś długich rozmyślań, wywodów, tylko to, co pierwsze Wam przychodzi do głowy, żebyście sobie na to odpowiedzieli. A pytanie to brzmi, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie? I może do Waszych serc, do Waszej głowy przyszło bardzo wiele rzeczy, podejrzewam, że różnych dla każdego. Może to jest głoszenie Ewangelii, bo zdecydowanie to jest coś, do czego Bóg nas powołuje. Może to jest uwielbienie, bo to jakby jest fundament gdzieś relacji, budowania relacji z Bogiem też. Może to jest charakter, bo ważne dla Was jest to, żeby charakter był ukształtowany, dojrzały i żeby Bóg mógł na nas polegać. Może to jest czytanie Biblii, bo jednak poznawanie Go przez Jego Słowo to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą możemy robić. A może bardziej ogólnie, bycie uczniem i podążanie za Jezusem całym swoim życiem. Może to jest wiara, może posłuszeństwo, może być bardzo dużo dobrych tak naprawdę odpowiedzi. I ja to pytanie sobie zadawałem już nie raz, nie dwa i zauważyłem, że w różnych momentach mojego życia różnie na nie odpowiadałem. Że w zależności od tego, jak Bóg prowadził, w zależności od tego, w czym mnie kształtował, ta odpowiedź była inna. I pamiętam, że pierwsze lata po moim nawróceniu, takie świadome chodzenia z Bogiem, to jeżeli ktoś by mnie zapytał, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, to bym odpowiedział zdecydowanie modlitwa i uwielbienie. Bo to był sposób, to był czas, który najbardziej przybliżał mnie do relacji z moim Bogiem. Czułem go wtedy najbardziej. Potem był moment, kiedy bym odpowiedział, że czytanie Biblii. I mimo, że nie lubię czytać tak z natury, to Bóg sprawił, że był okres w moim życiu, gdzie aż tęskniłem do tego, żeby otworzyć Nowy Testament i zacząć go czytać. I Bóg mówił w ten sposób do mojego serca. Był też moment, kiedy bym odpowiedział na to pytanie, że zdecydowanie ewangelizacja. Bo w moim sercu było coś takiego, że chodziłem po ulicy i aż łamało się to serce, mówię, Boże, tyle ludzi jeszcze Ciebie nie zna, a chciałbym, żeby chociaż tyle, co ja Ciebie doświadczyłem, żeby oni też mogli. Potem Bóg uczył mnie charakteru i cierpliwości, potem trenował mnie w wierze, żeby bardziej ufać Jego Słowu niż temu, co się dzieje wokół nas. I tak naprawdę w różnych momentach różnie odpowiadałem na to pytanie. Ale kiedy ostatnio sobie go zadałem i się nad tym zastanawiałem, to zauważyłem, że te różne aspekty, o których wspomniałem, mają tak naprawdę jeden fundament, jedną wspólną podstawę i to chyba ta podstawa właśnie jest fundamentem i najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. I nie odkryję tutaj nie wiadomo czego, bo myślę, że wszyscy o tym wiemy, co jest tą fundamentalną rzeczą, tylko często po prostu zapominamy albo gdzieś akcent kładziemy na coś innego. I jest to coś, co Jezus powiedział, zapytany o tym, jakie jest najważniejsze przykazanie, zwłaszcza jego pierwsza część. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, ze swoich sił, ze swojej duszy, ze wszystkiego, co masz tak naprawdę. I okazuje się, że to jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Ta relacja miłości pomiędzy tatą a jego dziećmi, pomiędzy tatą a córką, pomiędzy tatą a synem. I tak było tak naprawdę od początku. Jeżeli sobie przypomnimy, co się wydarzyło albo co miało miejsce w ogrodzie Eden, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że mieli niesamowitą relację i bliską relację z Bogiem. Potem, kiedy zdarzył się grzech, to Bóg też pierwsze, co nie powiedział, ej, Adamie, co ty nawyprawiałeś, co ty zrobiłeś, tylko pierwsze pytanie było, Adamie, gdzie jesteś? Czuję, że coś jest między tobą a mną, że już nie mamy tej relacji. Gdzie ty jesteś? A jeżeli przypomnimy sobie, jak Jezus powoływał uczniów, to też nie powołał ich do tego, aby zgłosili Ewangelię po całym świecie, żeby zrewolucjonizowali cesarstwo rzymskie, albo chodzili po całym świecie i zmieniali ludzi, czy robili niesamowite rzeczy. Ale kiedy Jezus powoływał uczniów, jest napisane, że powołał ich 12. Po co? Po to, aby z Nim byli. Się potem okazało, że właśnie z tego, że byli z Nim, wypłynęły te wszystkie rzeczy, o których czytamy w Nowym Testamencie. Całe dzieje apostolskie, wszystkie listy są owocem tego, że oni byli z Nim. I nie tylko wtedy, kiedy chodził ciałem tutaj po ziemi, ale także wtedy, kiedy zmartwychwstał i poszedł do nieba. Ich serce cały czas było przy Nim. I właśnie ta relacja, relacja miłości pomiędzy Bogiem a nami jest fundamentem w życiu chrześcijańskim. I to, co już pastor mówił tutaj wcześniej, Bóg jest gotowy. Bóg swoje serce ma jak dla dłoni dla nas. Już gotowy jest tylko na to, abyśmy do Niego przyszli. Ale jest jeszcze ta druga strona. Kochaj Boga z całym swoim sercem. Nie zatwardzaj Go, ale przybliż też twoje serce do Boga, żebyście mogli się spotkać w tej relacji. I teraz rodzi się pytanie, jak żyć, co robić, aby właśnie kochać Boga całym sercem. Bo można sobie pomyśleć, no jest takie powiedzenie w świecie nawet, że no serce nie sługa, no samo musi się zrobić. Ale ci, co są w relacji małżeńskiej, wiedzą, że to tak nie działa. Wiedzą, że serce jest sługą, jeżeli dobrze o nie zadbamy i będzie szło we właściwym kierunku. I chciałbym właśnie, żebyśmy trochę zastanowili się nad tym, jak kochać Boga, jak pilnować swojego serca, bo jest napisane, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo to z niego tryska źródło życia. I myślę, że dobry fragment, który pokaże to, jest zapisany w objawieniu świętego Jana w 2 rozdziale. Tam jest list do zboru w Efezie i przeczytamy pierwsze 4 wersety. Do anioła w zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją. I wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Jak się czyta ten list, to po pierwszych 3 wersetach można sobie bardzo szybko wyrobić opinię na temat kościoła w Efezie. Czytając te pierwsze wersety widzimy, że ten kościół był idealny, że był wytrwały mimo prześladowań i trudów, które musiał znosić, że nie mógł patrzeć na złe rzeczy, które dzieją się wokół nich i gdzieś to przeszkadzało im. Czytamy też, że jest napisane, doświadczyłeś tych, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Więc widzimy, że pod względem teologicznym też było wszystko dobrze. Że ludzi, którzy przychodzili do nich i próbowali głosić inną naukę, jakby szybko identyfikowali i nie szli za tymi błędnymi rzeczami. Także widzimy, że ten kościół był naprawdę w bardzo dobrym miejscu. Można powiedzieć, że nic im Bóg nie powinien móc zarzucić. Z zewnątrz byli bardzo, bardzo święci. W takim znaczeniu tego słowa, jaki potocznie rozumiemy. Że bez wad. Ale potem jest smutny werset, taki, który troszeczkę burzy ten cały idealny obraz. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. I tu już jest pierwsza rzecz, którą ten tekst nam pokazuje. Że w naszym życiu czasami może być tak, że z zewnątrz wygląda wszystko ładnie, pięknie i tak naprawdę nikt nie mógłby nic nam zarzucić. Ale Bóg i często my sami wiemy, że coś nie gra, że coś w naszym sercu nie jest na właściwym miejscu. Ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Bo kiedy przeczytałem ten tekst, to zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę się zmieniło, że Kościół w Efezie z miejsca, którym był na początku, bo potem 5 werset, czy dzieje apostolskie, czy list do Efezjan, mówi, że ten Kościół był w innym miejscu na początku, że ich serce nie było takie zatwardziałe, ale było żywe, miękkie i jakby gotowe do relacji z Bogiem. Więc pytanie, co się stało, że znaleźli się w takim miejscu, o którym czytamy w tym tekście. I Bóg zwrócił moją uwagę na coś, można powiedzieć, dziwnego, że życie im się stało. że diabeł użył tej samej strategii, co używał od bardzo, bardzo wielu lat. Jeżeli sobie przypomnimy na przykład, jak Mojżesz wyprowadzał naród z ziemi egipskiej. Mojżesz przyszedł do narodu, który był w niewoli i mówi: Bóg mnie przysłał, aby wyprowadzić was na wolność z niewoli egipskiej. Oni bardzo entuzjastycznie na to zareagowali i jakby ich serce radowało się z tego powodu. Więc Mojżesz poszedł do Faraona, przedstawił sytuację i Faraon zareagował bardzo dziwnie. Tak? Skoro chcecie wyjść na wolność, dobra. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie. Oczekuję, że będziecie wyrabiali dokładnie tyle samo cegieł, co wcześniej, ale już więcej wam słomy nie dam. Czyli macie dokładnie takie same normy, ale dwa razy więcej pracy do wykonania. I jak poczytamy dalej, to potem to, co się wydarzyło w narodzie izraelskim, to, że ich duch podupadł, że już tak ochoczo nie słuchali Mojżesza, że już gdzieś ich serce było nastawione na to, żeby wyrobić te normy, bo Faraon karał naród za to, że nie dostarczali cegieł na czas. Kiedy przejdziemy do tego listu do Efezjan, mechanizm był bardzo podobny. Z tego, co tutaj widzimy, po prostu wydarzyły się prześladowania. I to jest naprawdę ciężka rzecz, którą chrześcijanie doświadczają w swoim życiu czasami. I widzimy, że reakcją Kościoła na to było, że zostali przy tych rzeczach, które mieli wykonywać. Jakby nie odeszli od Boga i powiedzieli: nie, to my teraz tego nie będziemy, już nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Ale stwierdzili, że bezpieczniej i może wygodniej będzie, kiedy zatwardzą swoje serca i będą wykonywali tylko to, co trzeba. Że będą robili tylko to, do czego, że tak powiem, zobowiązuje ich czy zakon, czy jakieś przekazania, które mają. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach diabeł używa bardzo podobnej strategii. I może są na sali osoby, które są właśnie w takim miejscu, że niby wszystko wygląda ok. Patrzysz na swoje życie i tak świadomie nie masz w sobie nic do zarzucenia. Że patrzysz i z tymi grzechami, z którymi się wcześniej zmagałeś, już dzięki Bogu się nie zmagasz. Że na twoje obecne zrozumienie wydaje ci się, że jakby nie nawaliłeś w ostatnim czasie w żaden sposób. Ale czujesz, że coś jest nie tak między tobą a Bogiem. Że serce nie jest we właściwym miejscu. Może przychodzisz do kościoła i spełniasz wszystkie rzeczy, które zwykle spełniłeś. We wszystkich służbach się angażujesz. I wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ale ty wiesz, że serce jest w niewłaściwym miejscu. Że coś jest między tobą a Bogiem. I ja wiem, że przynajmniej jedna osoba na tej sali jest taka, która się z tym zmaga, bo to jestem ja. Teraz już jest dużo lepiej, ale nie tak dawno w moim życiu było, życie mi się wydarzyło, że tak powiem. Bo jakoś tak się stało, że w pracy było więcej odpowiedzialności, więcej zadań, które trzeba było zorganizować. Było wypuszczenie produktu na rynek, więc trzeba było tam wszystko połatać, co jeszcze nie działało tak, jak należy. W służbie też dużo rzeczy się jakby aktywizowało, bo i event bożonarodzeniowy, i w szkółkach było więcej pracy, czy na grupach domowych. A jakby jeszcze do tego mało, to stwierdziliśmy z żoną, że mieszkanie wypadałoby kupić, więc też tym trzeba było się zająć. I nie były to złe rzeczy. To żaden z nich to nie jest grzech, a nawet można powiedzieć, że część to święte, bo związane ze służbą w kościele. Ale krok po kroku zacząłem się skupiać na tych przyziemnych, codziennych sprawach i okazało się, że gdzieś moje serce, zamiast być przy Bogu, zaczęło być w tych doczesnych, teraz to mogę powiedzieć, pierdołach. Może to nie jest kościelne słowo, ale trudno mi to inaczej nazwać. I to jest wtedy, w momencie, kiedy byłem właśnie w takim stanie, przypomniało mi się jedno pytanie, które pastor Adam bardzo lubi zadawać. I wiele razy je słyszałem i pamiętam, że ono brzmi tak, że co by się stało, jakby twoje serce zareagowało w momencie, kiedy naukowcy i cały świat by udowodnił i ty byś wiedział, że to jest prawda, że Boga nie ma. I jak kilka lat temu pastor zadawał to pytanie, czy powiedzmy jeszcze rok temu, to w moim sercu od razu się rodziło coś takiego, bez sensu, to już nie ma po co żyć. To jest nudy po prostu, bez Boga to jakby nie ma smaku, nie ma celu, nie ma sensu, naprawdę. Ale kiedy byłem w tym czasie, że moje serce biegało wkoło tych przyziemnych rzeczy, to naprawdę musiałem długo się zastanawiać i doszukać się tego uczucia, że Boże, przecież bez Ciebie to nie ma sensu. Bo pierwsza moja myśl by była taka, no trudno. I to jest smutne miejsce. I to jest miejsce, w którym nie warto być, bo to, co sobie uświadomiłem, co się stało w moim życiu, to się stało to, co, o czym mówiłem już z tego miejsca nawet. W przypowieści o siewcy jest mowa o ziarnie, które padło między ciernie. Ciernie wzrosły, zadusiły je i potem jest wytłumaczone, że tymi cierniami to są troski tego świata. To są rzeczy, które po prostu w życiu nas spotykają. I w moim przypadku to wyglądało bardzo tak stopniowo. Najpierw o to trzeba było się zatroszczyć, potem o to trzeba było się zatroszczyć. I nagle się okazało, że serce nie jest już tak bardzo przy Bogu, tylko troszczy się, kłopocze o te rzeczy, które są tutaj przyziemne. I jeszcze sobie wmawia, że no trzeba przecież je zrobić. I to był, dzięki Bogu już jest dużo lepiej. I zaraz dojdziemy do tego, co się stało, że Bóg zmienił to w moim życiu i co było takie rewolucyjne. Ale może są osoby oprócz mnie na tej sali, które z czymś podobnym się zmagają. Które po prostu troski tego świata sprawiły, że gdzieś serce zatwardziło się i już nie reaguje tak entuzjastycznie i radośnie na Boga. Ja pamiętam w tym momencie, że doszło do tego stopnia nawet, że kiedy słyszałem, że ktoś się nawraca albo Bóg uzdrawia, to jakoś specjalnie mnie to tak nie radowało. Wiedziałem, że powinno i mnie to wkurzało, że się serce nie cieszy, ale się nie cieszyło. Ale może być też troszeczkę inaczej. Ten mechanizm, jak mówię, mi był bardzo stopniowy. Ale może jest coś poważniejszego też, co w Twoim życiu sprawiło, że zatwardziłeś swoje serce. Może tak jak tydzień temu słyszeliśmy, wydarzyło się coś naprawdę trudnego. Było z tym, że naszym przyjaciołom spaliło się mieszkanie. I w tym momencie pytanie, jak zareagujesz? Może inna tragedia spotkała Cię w Twoim życiu. Pytanie jest, czy zatwardzisz swoje serce i stwierdzisz, dobrze Boże, ja będę robił to, co robię. To, co muszę, to będę robił, ale Ty mnie już tak specjalnie nie interesujesz. Jeżeli jest takie myślenie w Twoim sercu, w Twojej umyśle, to warto zastanowić się, czy to jest dobra droga i droga, którą chcesz iść. Bo jeżeli już kiedyś doświadczyłeś tej relacji miłości z Bogiem i doświadczyłeś Bożej miłości w swoim życiu, to jestem pewien, że tęsknisz za tym i że odpowiesz nie warto. Że nie ma nic cenniejszego niż być blisko Boga. Ale jak powiedziałem, dzięki Bogu już jest dużo lepiej. I chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się, jak wrócić z takiego miejsca. A jeżeli nie jesteś w takim miejscu, to jak dbać o to, żeby do takiego stanu się nie doprowadzić, albo aby nie wpaść w taką pułapkę. Bo to jest też napisane w tym tekście. Tylko jeden werset dalej, ten piąty, o którym wspomniałem. To jest napisane tak, w piątym wersecie. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Ten werset bardzo mi pomógł, kiedy Bóg, że tak powiem, pokazał mi, chłopie, chyba coś jest tutaj nie tak. A ten werset zaczyna się od słowa wspomnij. I myślę, że to był pierwszy etap w przypadku mojego powrotu do normalności i do tego miejsca, w którym chciałem być. Kiedy Bóg mi po prostu zwrócił uwagę, kiedy w tym całym zamieszaniu praca, służba, obowiązki domowe, po prostu dorosłość, trzeba było się zatrzymać i przypomnieć sobie moment, kiedy naprawdę serce pałało miłością do Boga i kiedy człowiek tak naprawdę nic innego się nie liczyło, bo Bóg był blisko. I to też było wyzwanie, bo trzeba było stanąć w takiej prawdzie i powiedzieć, na papierze wszystko wygląda całkiem okej. Nie widzę, żebym jakieś straszne przewinienia popełnił. Ale trzeba było sobie powiedzieć, ale coś tu jest nie tak. Ale serce jest nie tam, gdzie powinno być. Może trzeba przestać się usprawiedliwiać i mówić Bogu, no przecież wypełniam to, to, to i to, no czego Ty jeszcze ode mnie chcesz? Bóg chce Ciebie, Bóg chce Twojego serca. Więc to jest ten pierwszy etap, kiedy trzeba może się zatrzymać i wspomnieć, jak to było wcześniej. A druga rzecz, która tu jest napisana, jest mowa o tym i upamiętaj się. I upamiętaj się, nic innego, nic więcej nie znaczy, jak tylko nawróć się. I wiem, że to słowo nam się kojarzy z tym pierwszym nawróceniem, kiedy przychodzimy do Boga, ale ono ma taką samą moc i tak samo to wszystko działa wtedy, kiedy też jesteśmy dorosłymi i dojrzałymi chrześcijanami. Bo to oznacza nic innego, tylko kiedy usmysłowisz sobie, że idziesz w niewłaściwą stronę, kiedy usmysłowisz sobie, że zmierzasz nie w tym kierunku, co trzeba, odwróć się o 180 stopni i biegnij do Boga. I tak jak to było w momencie, kiedy się nawracaliśmy, bo usmysłowiliśmy sobie, że idziemy do piekła, idziemy na śmierć i odwróciliśmy się i zaczęliśmy biec do Boga, to tak samo jest z każdą inną rzeczą. Może to jest grzech, który Bóg ci pokazuje i od którego po prostu trzeba się odwrócić i zacząć biec w drugą stronę. A może to jest coś tak niewinnego, jak rzecz, o której już mówiłem tutaj z tego miejsca, że kiedyś Bóg mi pokazał, że masz za ostry żart i mimo, że jest śmiesznie, to w grupie osób 9 osób się śmieje, ale jedna płacze. Opamiętaj się i przestań tak robić. Ten mechanizm działa dokładnie tak samo, że trzeba po prostu odwrócić się od tego, co oddziela nas od Boga. Od tego, co nie pozwala, abyśmy byli w relacji z Nim. I ja w swojej tej sytuacji, którą miałem, oprócz tego, że przypomniałem sobie moment, kiedy Bóg był naprawdę blisko, to pamiętam, kiedy musiałem pokutować i przepraszać Boga za to, może to głupio zabrzmi, że codziennie po 3 razy oglądałem wszystkie oferty mieszkaniowe i moje serce ciągle gdzieś w tym było. Że nawet kiedy modliłem się i znajdowałem czas na modlitwie, to słowa, język mówił tam, Boże, uwielbiam Cię, a głowa myślała, a może w tej lokalizacji, a może jeszcze tutaj poszukam mieszkania, może jeszcze tu zadzwonię. I musiałem Boga za to przeprosić, że nie skupiałem się na tym, co tak naprawdę było dla mnie najważniejsze, tylko na takiej drobnostce, która tak naprawdę, jak sobie uświadomiłem, to nawet specjalnie nam na tym nie zależało. Po prostu rzecz, którą trzeba było zrobić. Ale to nie było najważniejszym etapem, który jakby sprawił, że moje serce wróciło do właściwego miejsca. Bo w tym tekście jest jeszcze coś takiego napisane, że upamiętaj się, tak, to jest jedna rzecz, i spełniaj uczynki takie jak pierwej, takie jak na początku. I się zastanawiałem, Boże, o co tu chodzi? Co Ty chcesz też temu Kościołowi, bo to jest list de facto nie tylko do nas, ale też do Kościoła w Efezie napisany. Co się zmieniło, że te uczynki, które oni pełnili w drugim, trzecim wersecie, były niewystarczające? Że coś z nimi było nie tak? I jakoś Bóg zwrócił moją uwagę na historię z dziejów apostolskich. Bardzo krótki wyrywek, który myślę, że każdy z Was kojarzy. Tam jest napisane, jak powstawał Kościół w Efezie. 19 rozdział od 18 wersetu jest napisane tak. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosili księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Ten tekst pokazuje mi jedną rzecz. Bo nigdzie, przynajmniej ja nie kojarzę, w zakonie nie jest napisane, że jak się nawrócisz i będzie u ciebie jakaś książka, która jest o magii, to ją spalisz. Nie ma nic takiego przykazania. Oni, jak przeczytałem ten tekst, to pierwsze, co mi się włączyło, taki ewangeliczny biznesmen. No przecież można było sprzedać i rozdać ubogim. I już taki jeden był w historii, jest opisany w Ewangelii. Judasz miał na imię, myślę, że wszyscy kojarzą to imię. On też miał takie podejście, że przecież można było sprzedać i wykorzystać te pieniądze na dobre rzeczy. Ale to, co oni zrobili, pokazuje mi to, że oni tak bardzo przylgnęli do Boga, całym swoim sercem przylgnęli do Boga, że byli gotowi ponieść stratę, byle tylko nic od Boga ich nie oddzielało. Byle nie było nawet najmniejszej drobnostki, która by oddzielała ich od Boga. I nie zamierzali czekać, aż ktoś znajdzie się kupiec na te książki, tylko stwierdzili, spalę to od razu. I oni poświęcili coś materialnego, tak? To jest jakieś tam jedno wyzwanie, może ktoś z nas się z tym zmaga. Ale w moim życiu też musiałem z czegoś zrezygnować. A w moim przypadku było to taka kontrola rzeczy, które się naokoło dzieją. Takie trzymanie ręki na pulsie, co w sumie nie jest złe. Ale ja musiałem zrezygnować z tego, żeby pilnować wszystko własnymi siłami i zaufać Bogu, że jeżeli szukam najpierw Jego Królestwa, to On się zajmie resztą. Nie zaniedbałem z tych wszystkich rzeczy, które musiałem robić, ale to, co zacząłem robić, to w pracy zamiast, że tak powiem, być obecny we wszystkich rozmowach, zacząłem zakładać słuchawki na uszy, puszczać uwielbienie i robić swoje. Najwyżej mnie coś ominie, trudno. Kiedy robiłem sobie przerwę od komputera, zamiast iść i rozmawiać z kolegami, to po prostu wychodziłem do salki konferencyjnej i się modliłem 5 czy 7 minut i szukałem Boga wtedy. I w ten sposób, krok po kroku, Bóg zaczął odnawiać moje serce. Serce zaczęło znowu wracać na właściwe tory. I żadne z tych rzeczy, o których mówiłem, się nie rozwiązały. Dalej było dużo pracy w pracy. Dalej było dużo pracy w kościele. Dalej szukamy mieszkania. Ale już jakby nie przeszkadza mi to. I Bóg sprawił, że serce jest przy Nim, jest na właściwym miejscu. A reszta będzie w swoim czasie. O resztę rzeczy rzeczywiście trzeba zadbać. Ale nie można dopuścić do tego, aby serce było bardziej w tych rzeczach niż przy Bogu. I może w twoim życiu jest coś, z czego musisz zrezygnować, gdzie musisz jakby zaufać Bogu, że On się tym zajmie. Że kiedy ty szukasz Go, On o te przyziemne sprawy też się zatroszczy i pomoże ci je załatwić i nie zawalą się one. A w ostateczności, nawet jeżeli się zawalą, kto powiedział, że trzeba mieć mieszkanie przed 30? Nie ma takiej zasady. Jeżeli się nawet zawalą, to ja wolę dużo bardziej być przy Bogu, niż mieć nawet dobrze kupione mieszkanie. I to było coś, co pozwoliło, że moje serce wróciło na właściwe miejsce. I to powiedzenie, że serce nie sługa, okazało się nieprawdziwe. Serce sługa w momencie, kiedy zadbasz o to, żeby ono było we właściwych sprawach, kiedy skupisz się na właściwych rzeczach. Na początku jest trudno i to wymaga gdzieś siły woli takiej bardziej, ale potem to aż samo się wyrywa. I potem już wiesz, że w końcu jesteś w tym miejscu, w którym chciałeś być, albo przynajmniej znacznie bliżej niż na początku. I zaczęliśmy od tego, że Bóg, najważniejszą rzeczą w chrześcijaństwie jest to, żeby mieć relację miłości ze swoim Bogiem. Żeby mieć relację tak jak syn z ojcem, jak córka z tatą. I ten werset, coś jeszcze piąty, też coś niesamowitego mówi. Bo tu jest napisane tak, że wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. I to może być dziwne czasami, bo okazuje się, że Bóg do kościoła w Efezie mówi, kiedy byłeś młody i niedojrzały, kiedy byłeś nieidealny i zmagałeś się z naprawdę błahymi rzeczami. 5 rozdział listu Efezjan mówi, z jakimi się zmagali Efezjanie. Kiedy zmagałeś się z tymi naprawdę drobnostkami i upadałeś wiele razy, to byłeś na wyżynach tylko dlatego, że kochałeś mnie i przygnąłeś do mnie całym swoim sercem. A teraz, mimo że spełniasz wszystkie uczynki i wydajesz się być z zewnątrz idealny, jesteś gdzieś na dole. Bo dla Boga dużo bardziej ważne jest to, żeby mieć z nami tą relację miłości, aby nasze serce pałało miłością do Niego, niż to, żebyśmy wszystko dookoła ogarnęli. Byśmy nie nawalili w nawet najdrobniejszej rzeczy. Zawsze byli na czas i ludźmi, na którymi można by polegać. Bo Bogu dużo bardziej zależy na tym, kto, że Jego dziecko wypełnia Jego wolę, a nie jakiś tam wyrobnik czy niewolnik, który po prostu robi, bo musi. Boga bardziej interesuje to, kto wypełnia Jego wolę, niż jak dokładnie to robi i jak idealnie i perfekcyjnie to robi. Bo wszystkie nasze niedociągnięcia Bóg od tak potrafi nadrobić. Wszystkie nasze nieidealne rzeczy Bóg potrafi nadrobić bez problemu, jeżeli tylko całym sercem będziemy szli za Nim. Ja wiem, że to słowo bardziej jest może dla ludzi, którzy doświadczyli Bożej miłości, a teraz gdzieś wypadli. Ale na sali pewnie są też osoby, które może nie wiedzą, o czym w ogóle mówimy. Bo problem z tą Bożą miłością jest taki, że nie da się o niej opowiedzieć. Że musisz jej doświadczyć i wtedy będziesz wiedział, jak wielkim skarbem to jest. To jest ta może taka smutna wiadomość. Ale jest jeszcze jedna dużo, dużo lepsza. Bo kartkę dalej jest napisany taki tekst, że Pan Jezus stoi u drzwi naszych serc i puka. Jeżeli my otworzymy nasze serca i wpuścimy Go, to On z przyjemnością w tym sercu zamieszka i wypełni je. I to jest prawda zarówno dla osób, które może jeszcze nie doświadczyły tej miłości, ale także dla nas, którzy może się dziś zagubiliśmy. Bóg jest gotowy, tak jak już pastor mówił wcześniej. On wyciągnął swoje serce do nas. On wyciąga swoją rękę do nas. Teraz tylko my otwórzmy nasze serca, aby On mógł tam wejść i żebyśmy mogli mieć z Nim relację. I zachęcam teraz każdego, że poproszę tutaj Tomka, żeby nam zagrał trochę. Tomek będzie grał trochę tutaj instrumentalnie, żeby też nie było takiej krępującej ciszy i żebyśmy mogli skupić się na Bogu. Ale jeżeli Bóg mówi teraz coś do twojego serca, może czy tym, co oddzielało ciebie od Boga, był rzeczywiście jakiś grzech, który musisz Mu wyznać i spokutować z tego. Może to jest to życie, które ci się przydarzyło. Może to była jakaś jedna trudna sytuacja, po której stwierdziłeś, Boże, ja już nie chcę jakby angażować emocji w moje życie z Tobą, bo to boli za bardzo. Może z tego trzeba się też nawrócić. A może jesteś osobą, która nie wie, o co chodzi z tą Bożą miłością i teraz czujesz, że Duch Święty gdzieś porusza twoje serce. Zachęcam, żebyś otworzyła swoje usta i powiedziała, Boże, ja chcę poznać Twoją miłość. Ja chcę doświadczyć Ciebie i tego, jakim Ty jesteś naprawdę. Ja nie chcę, aby to była teoria, ale ja chcę prawdy w moim życiu. Ja oddaję Tobie całe moje serce i proszę, abyś Ty je wypełnił i rób tam, co zechcesz. Ja chcę Ciebie. Ja teraz krótko się pomodlę i proszę, żebyście też jakby w swoim imieniu wołali do Boga, bo to jest relacja między Tobą a Bogiem. To jest relacja miłości między Tobą a Twoim tatą. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nas znalazłeś i podniosłeś w najgorszych momentach naszego życia. Że Ty to robiłeś nie raz, nie dwa i nie zrezygnujesz nigdy. Dziękuję Ci, że Twoja miłość jest większa niż każde problemy i wszelkie okoliczności, które są naokoło. Za to, że Ty kochasz nas bardziej niż nawet jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. I że Tobie zależy na nas dużo bardziej niż my byśmy tego chcieli. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nas znalazłeś i zbawiłeś. Dziękuję Ci, że oddałeś swoje życie za nas. Dziękuję Ci, że umarłeś w nasze miejsce na krzyżu. Boże, Ty jesteś cudowny i wspaniały. I Ty jesteś ten, który pierwszy wyciągnął rękę. I my, Panie, teraz otwieramy nasze serca przed Tobą. My wylewamy je przed Tobą i wołamy, pragniemy Ciebie. Chcemy Ciebie bardziej niż powietrza. Chcemy Ciebie bardziej niż wszystkiego innego w naszym życiu. Bo chcemy być jedno z Tobą. Chcemy, abyś Ty był prawdziwy i abyś Ty był realny w naszym życiu. Żeby to wszystko nie opierało się tylko na teorii, ale niech to będzie żywe i prawdziwe. Boże, otwieramy nasze serca dla Ciebie. Otwieramy każdy jego najdrobniejszy i najgłębszy zakamarek. I wołamy, abyś Ty, Panie, je zmiękczył. Abyś Ty, Panie, pomógł nam wrócić na właściwe tory. Abyśmy umieli zrezygnować z tego, co oddziela nas od Ciebie. Abyśmy umieli zaufać Tobie i w to, że Ty masz dobre rzeczy dla nas. Panie, my chcemy Ciebie znać jak nigdy wcześniej. Oglądać Ciebie twarzą w twarz. I wołamy, stwórz serce czyste w nas. Sami tego nie umiemy zrobić, ale Ty możesz. Dlatego proszę, byś stworzył w nas serce czyste. Abyś Ty, Duchu Święty, ogarniał nas swoją miłością. Abyś Ty ogarniał nas swoją obecnością. Abyś Ty dotykał nas. Bo potrzebujemy Ciebie, Boże. Bo potrzebujemy Ciebie, Jezu. Jeżeli nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu i tak świadomie nie wołałeś do Niego, może nawet nie wiesz, jak to zrobić, to jeżeli się zgadzasz z tym, co teraz będę mówił, to możesz cicho sobie powtarzać za mną. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Zapraszam Cię do mojego życia w całości. I przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, za wszystkie przykrości, które Tobie wyrządziłem, za wszystkie te momenty, kiedy może obraziłem Cię moim zachowaniem albo postępowałem nie tak, jakbyś tego chciał. Panie, proszę Cię, przebacz mi moje grzechy i daj mi być jedno z Tobą, bo chcę poznać Ciebie, Jezu. Oddaję Tobie całe moje życie. Przyjmij je, Panie.